Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Tomasz Grzywaczewski już jest gotowy, żeby się z nami połączyć, a my do tej kwestii będziemy jeszcze wracać, jak to pan Stróżyk jest powiązany i z tym swoistym bardzo Uniwersytetem w Siedlcach, który ma dość wyjątkową kadrę, ale też ze swoimi rosyjskimi kolegami. W ogóle pan Stróżyk to ciekawa jest osoba, ale dobrze, do tematu będziemy wracać. 7:15 Wydaje mi się, że jeżeli tylko się... to się dowiem, że jest, tak, jest z nami Tomasz Grzywaczewski, prosto ze Stanów. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
Chociaż nie wiem, czy to jest dobre przywitanie, bo u ciebie jest po pierwszej w nocy, cały dzień relacjonujesz kampanię amerykańską, samolot wiec i tak cały dzień i pewnie się trochę pobędzie. Oddaj nam proszę te emocje ostatnich chwil kampanii prezydenckiej w Stanach.
Faktycznie ten finisz kampanii wyborczej jest bardzo intensywny. Ja jeszcze wczoraj rano, jakby chociaż ja jestem ciągle, jakby jeszcze czuję się, jakbym był w niedzieli, bo u mnie jest dopiero co po północy. Także jeszcze w niedzielę rano byłem w stanie Pensylwania, w okolicach miasta Lancaster, gdzie z samego rana pojawił się Donald Trump na spotkaniu z mieszkańcami, a w tym momencie teraz, kiedy rozmawiamy, jestem już w Detroit, w stanie Michigan, także w stanie nazywanym Stanem Wielkich Jezior, a to dlatego, że jutro z Detroit jadę z kolei do miasta Grand Rapids, to jest drugie największe miasto stanu Michigan, ponieważ tam jutro wieczorem odbędzie się wielki finałowy wiec Donalda Trumpa, oficjalne zakończenie jego kampanii wyborczej.
Tak, jutro, czyli we wtorek, czy w poniedziałek?
W poniedziałek.
Czyli dziś, dla nas dziś i dla ciebie.
Jutro, czyli dziś.
I dla ciebie też już dziś, bo już jest już tak. Po północy. Dlaczego akurat tam Donald Trump będzie dzisiaj późnym wieczorem czasu amerykańskiego?
Warto zauważyć, że ten harmonogram rzeczywiście jest bardzo napięty. Donald Trump dzisiaj, czyli w poniedziałek, ma zaplanowane aż 4 wiece wyborcze. W niedzielę to były 3 wiece wyborcze, w sobotę tak samo. Także ta końcówka kampanii jest bardzo intensywna. Kamala Harris podobnie. Tutaj nikt nie zwalnia tempa. Nie ulega wątpliwości, że to jest najbardziej zacięty pojedynek wyborczy w najnowszej historii Stanów Zjednoczonych. Komentatorzy wskazują, że najbardziej zacięte od 50, może 70 lat. Także to są wybory historyczne i myślę, że warto jest, to może są takie mocne słowa, ale rzeczywiście tak jest, o tym się tutaj powszechnie mówi. Stawka jest ogromna, a jednocześnie ten wyścig jest tak wyrównany, że nikt nie jest w stanie przewidzieć jego rezultatu i kandydaci mają doskonałą świadomość tego, że naprawdę nawet w tych ostatnich godzinach można jeszcze odwrócić bieg tych wyborów i można być może jakimś ostatnim przemówieniem na tej ostatniej prostej zdobyć tych kilkadziesiąt tysięcy głosów, które przesądzą o zwycięstwie.
O tym się mówi, kilkadziesiąt tysięcy, a może w ogóle kilka tysięcy głosów, to tysiące, a nie dziesiątki tysięcy będą o tym decydować. No, były już takie bardzo bliskie starcia w XX wieku, było liczenie na Florydzie kiedyś powtórne, to rzeczywiście kiedyś były bliskie wyścigi, ale chyba wtedy były mniejsze emocje. Czy republikanin, czy demokrata, oczywiście jedni mieli swoich, drudzy mieli swoich, ale jeśli ktoś przegrał, to nie było wielkiej tragedii, był smutek, ale nie było rozpaczy. Teraz chyba Stany są tak podzielone, że ktokolwiek przegra, to będzie bardzo burzliwe.
Stany w pewien sposób są przydzielone właściwie na pół i te rzeczywiście ten podział coraz bardziej się pogłębia. To pokazują różnego rodzaju badania, nie tylko badania preferencji politycznych, ale także światopoglądowych, czy wręcz badania wskazujące na to, że na przykład coraz mniej rodziców byłoby zadowolonych, gdyby ich dzieci za swojego partnera, partnerkę na drodze życia wybrało osobę o odmiennych preferencjach politycznych. Są badania pokazujące, że coraz mniej osób ma bliskiego grono przyjaciół z odmiennej opcji partyjnej. Także jest szereg różnego rodzaju badań pokazujących, że Ameryka, to właśnie pytanie, czy są Stany Zjednoczone Ameryki, czy Stany już podzielone Ameryki, więc to też oczywiście powoduje, że te te emocje wyborcze są ogromne. Natomiast ty wspomniałeś o kwestii liczenia głosów na Florydzie. No tutaj też pojawiają się takie obawy, że my tak naprawdę przez być może wiele dni nie poznamy wyniku tych wyborów. Rzeczywiście ten amerykański system jest dosyć dziwny. To jest ta kwestia tego głosowania przy użyciu tych maszyn elektronicznych. Na dodatek w tam około kilkunastu stanach jest możliwość oddawania głosu bez weryfikowania tożsamości osoby głosującej, czyli bez przedstawienia dowodu osobistego, co z kolei powoduje podejrzenia o różnego rodzaju nieprawidłowości wyborcze. Także ten system jest dosyć zagmatwany, mało przejrzysty i to powoduje, że właśnie pojawiają się podejrzenia zarówno o pewnego rodzaju nieprawidłowości czy zaniedbania, no ale też o fałszerstwa wyborcze. Chociażby dzisiaj w trakcie spotkania z wyborcami właśnie w Lancaster w Pensylwanii Donald Trump bardzo dużo mówił o tym, że trzeba uprościć ten system głosowania, trzeba zrobić, przyjąć takie rozwiązania, jakie są w bardzo wielu państwach na świecie, no chociażby w Polsce po prostu karta do głosowania, oddany głos, zliczanie tych głosów i mamy w miarę, i mamy tak, dosyć szybko wyniki, które nie są powszechnie kwestionowane.
Przy kolejnych wyborach w Stanach, a najbardziej wyborach prezydenckich, chyba każdy z nas, czy każdy zdroworozsądkowy docenia polski system jako taki naprawdę cywilizowany. Trzeba mieć dowód, pokazać, podpisać się, wziąć kartę, zagłosować. I tak są wątpliwości, ale jest ich znacznie mniej niż przy tym dziwacznym, w cudzysłowie dużym, nowoczesnym systemie amerykańskim, który w sensie takim technologicznym, że maszyna elektroniczna liczy, że to wszystko wydaje się być kuriozalnie głupie. Dobrze, to ale to tych technikali przejdźmy do merytoryki. Patrzę na pierwszostronę Rzeczpospolitej. Amerykanie decydują nie tylko o Ameryce, to jest tytuł nagłówka, ale jest też sondaż, który pokazuje, co jest najważniejsze dla Amerykanów w obecnych wyborach. I tak, przede wszystkim stan gospodarki i to jest dominująca kwestia, która przeważa wyraźnie nad każdym poprzednim i dopiero na drugim miejscu wyraźnie niżej jest opieka zdrowotna, tuż za nią skład Sądu Najwyższego, na czwartym miejscu polityka zagraniczna, potem dopiero przestępczość, migracja, aborcja daleko w tyle. Te ostatnie wiece o czym są? Kto, czym Kamala Harris, a czym Donald Trump starają się przekonać na ostatniej prostej Amerykanów?
Ja już odpowiem na to pytanie, ale chciałem tylko jeszcze nawiązać do tego systemu wyborczego i takiej ciekawostki, ponieważ ja w tym momencie jestem, jak wspomniałem, w Detroit, a tutaj kilka dni temu była taka sytuacja w pobliskim miasteczku Ann Arbor, gdzie mieści się University of Michigan. Otóż w tym miasteczku obywatel chiński, zresztą młody człowiek, 19-letni, jak zakładam, student, zagłosował w wyborach, nikt go nie sprawdził, on oddał głos, w tym momencie ma postawione zarzuty prokuratorskie, ale problem polega na tym, że ten głos będzie uznany, bo nie można ustalić, na kogo zagłosował. No więc, szanowni państwo, no, chyba mamy do czynienia z jakąś po prostu paranoją. Chiński student w mieście, gdzie właściwie teraz praktycznie jestem, prawda, oddaje głos, no i tego głosu nie można unieważnić. No, jest to sytuacja dosyć chyba zaskakująca. I tak jak wspomniałeś, ona pokazuje, że naprawdę Amerykanie mają poważny problem ze swoim systemem wyborczym, systemem oddawania głosów i my możemy doceniać te rozwiązania, które mamy w Polsce.
A demokraci zmienić go nie chcą, żeby była jasność, bo to akurat republikanie pewnie chcieliby taki system cywilizowany, jak jest w Polsce, wprowadzić. I też to też taki głos na temat różnych pomysłów w Polsce, żeby cyfrowe głosowania wprowadzić albo bardziej korespondencyjne, to popatrzmy na Stany i popukajmy się w głowę, czy na pewno tego chcemy. Dobrze, tyle komentarzy ode mnie. Wróćmy do tych tematów, co absolutnie o czym dyskutują właściwie na ostatniej prostej kandydaci w wyborach w Stanach.
Przede wszystkim jednak tutaj na pierwszy plan wybija się kwestia gospodarki. To nie ulega wątpliwości. No to przede wszystkim jest widoczne w kampanii republikanów. Donald Trump bardzo dużo mówi o kwestii walki z inflacją, o tym, że trzeba obniżyć ceny. No to jest ten temat, który tutaj wzbudza bardzo wiele emocji, bo rzeczywiście ten wzrost kosztów życia jest odczuwalny. Chodzi chociażby o ceny artykułów spożywczych, ale też ceny benzyny, paliwa na stacjach benzynowych. Oczywiście chociażby paliwo jest cały czas tańsze niż w Polsce i ta inflacja nie była tak dotkliwa jak w Europie, ale jednak dla Amerykanów przyzwyczajonych do niskich cen była ona dużym szokiem. No kolejny temat, jeżeli chodzi o retorykę republikanów Donalda Trumpa, to oczywiście kwestia walki z nielegalną imigracją i pewnego rodzaju bezpieczeństwem publicznym. Tutaj wspomniałeś, że ta kwestia bezpieczeństwa jest na dalszym, zdecydowanie dalszym...
Piąte miejsce, jeżeli chodzi o ten sondaż, który publikuje Rzeczpospolita dzisiaj.
Natomiast ja nie wiem, na ile, bo przyznam się, że dokładnie tego sondażu nie widziałem. Nie wiem, na ile tam jest rozdzielona kwestia nielegalnej imigracji, na ile kwestia bezpieczeństwa publicznego, ponieważ ja mam wrażenie, że są jednak dwie rzeczy, które trzeba rozdzielać. Ja widziałem sondaże, w których jednak nielegalna imigracja była zdecydowanie wyżej, była często miała na drugim miejscu, bo to nie jest kwestia tylko związana z zagrożeniem przestępczością, ale to jest na przykład też kwestia związana chociażby z miejscami pracy, czy wzrostem kosztów wynajmu nieruchomości. Jednak napływ tak dużej liczby ludzi w ostatnich latach spowodował, że po prostu te koszty drastycznie wzrosły. Także to nie jest tylko kwestia tego, jak wygląda przestępczość na ulicach i czy nie boimy się wyjść na spacer wieczorami. Więc moim zdaniem jednak imigracja, przynajmniej to słychać w retoryce republikanów bez wątpienia podczas wieców wyborczych i różnego rodzaju wystąpień medialnych. Z kolei, jeżeli popatrzymy na to, o czym mówią demokraci, to tutaj bardzo ważną kwestią podnoszoną przez Kamalę Harris jest kwestia tak zwanych praw reprodukcyjnych, czyli mówiąc już bez dyplomatycznych eufemizmów, kwestia prawa do aborcji. No to jest ten temat, ja bym powiedział, że jest właściwie kluczowy dla demokratów, no, z dwóch przyczyn. Po pierwsze, pamiętajmy,
wedle tego
że...
sondażu, skoro już tak dokładnie go się poruszamy, na 8. miejscu pod względem ważności tematów, które wskazali respondenci pracowni Research Center.
Nie chciałbym tutaj kwestionować wyników tych badań i pracy analityków, natomiast na pewno, kiedy słucha się wystąpień Kamali Harris, kiedy słucha się występów demokratów, to aborcja jest bardzo ważna, ale bo oczywiście, bo ponieważ to też wynika z tego, że że w ostatnich latach zostało obalone orzeczenie Sądu Najwyższego z 1973 roku, to było słynne orzeczenie w sprawie Roe versus Wade, które dopuściło aborcje na terytorium całych Stanów Zjednoczonych. W 22 roku przez obecnie konserwatywny Sąd Najwyższy zostało to orzeczenie obalone. W tym momencie Stany decydują, gdzie jest dopuszczalna aborcja, a gdzie nie. I od razu ileś Stanów tej aborcji zakazało. No i demokraci Kamala Harris twierdzą, że to jest absolutne naruszenie praw kobiet. I teraz ważne jest to, że Kamala Harris to widać coraz wyraźniej, opiera swoją strategię zwycięstwa i to, co może jej zapewnić zwycięstwo, to są głosy kobiet. Tutaj pojawia się bardzo mocna, tak zwana po angielsku, pozwolę sobie na anglicyzm, gender gap, czyli przepaść, dziura, przepaść płciowa, przepaść pomiędzy płciami. Mężczyźni głosują na republikanów, kobiety głosują na demokratów. My te procesy widzimy również w polskiej polityce. Warto zauważyć, jak wyglądał, to chociażby jest widać szczególnie przy młodszym elektoracie w Polsce, że młodszy elektorat bardziej, widać różnicę wśród młodych ludzi w Polsce pomiędzy mężczyznami a kobietami, jeżeli chodzi o ich preferencje wyborcze, a w Stanach to się w ogóle zaczyna rozkładać już nie tylko, jeżeli chodzi o ten młodszy elektorat, ale w ogóle bez względu na różnicę wieku. Kobiety chcą głosować na Kamalę Harris. Oczywiście jest kwestia tego, że ona jest kobietą, że ma szansę zostać pierwszą kobietą pełniącą urząd prezydenta, no ale jednak Hillary Clinton to się nie udało w 2016 roku. Tutaj ważna jest właśnie dla wielu kobiet kwestia aborcji, dlatego to jest tak bardzo mocno podnoszone przez Kamalę Harris. No plus to jest temat bezpieczny, no bo gospodarka no, nie jest najbezpieczniejszym tematem, bo po prostu Kamala Harris była wiceprezydentem przez 4 lata, pomimo że ona bardzo to próbuje odciąć i przedstawić się jako polityk zupełnie nowy, jakby nie pełniła tego urzędu, no ale tak kwestie problemów gospodarczych ją siłą rzeczy obciążają, więc ona próbuje uciec od tego tematu. W tym kontekście aborcja jest tematem bardzo wygodnym, bo przyciąga elektorat kobiecy, jest światopoglądowa, budzi emocje, więc też łatwiej jest na tym grać i pozyskiwać elektorat. No bo to łatwo wskazać, że tutaj odpowiedzialność za to ponosi Donald Trump, który mianował taki, a nie inny skład, bo miał udział po prostu w mianowaniu sędziów Sądu Najwyższego konserwatywnych, którzy doprowadzili finalnie do zlegalizowania w Stanach aborcji, zlegalizowania, mówię, pozostawienia stanom tego, czy ona jest legalna, czy nie. Także to jest bardzo, bardzo wygodny temat.
Pytanie, warto czy wystarczy, zauważyć, żeby zdobyć prezydenturę? Oczywiście kobiety częściej na Kamala Harris wyraźnie częściej chcą głosować, ale jeżeli chodzi o życie i śmierć, to ten temat może być na końcówce niewygodny także dla demokratów. Chodzi nie o śmierć człowieka, ale o śmierć wiewiórki. Już polskie media o tym mówiły, ale myśmy w Radio Wnet chyba tego kazusu, który zdaje się, zdaniem niektórych, może mieć realnie wpływ na wynik tych wyborów. Nowy Jork uśpił wiewiórkę, która sobie szczęśliwie żyła z właścicielem, bo poszedł donos, że właściciel ma wiewiórkę w domu i to się nie spodobało. Co to jest za historia? Czy faktycznie Amerykanie żyją historią wiewiórki? Czy ona może pokazać, że jednak demokraci po prostu, to nie chodzi o prawa reprodukcyjne, tylko chodzi o jakiś bloodlust, jakąś rządzę krwi, która nawet dotyka biedne, niewinne wiewiórki.
Sytuacja jest oczywiście co najmniej zaskakująca, ale jednocześnie smutna i przerażająca. Otóż stan Nowy Jork postanowił, bo to nie w Nowym Jorku, tylko w stanie Nowy Jork, postanowił dokonać uśpienia słynnej wiewiórki, która Peanut the Squirrel, czyli wiewiórka orzeszek. Peanut to jest orzeszek ziemny. To jest wiewiórka, która była gwiazdą Instagrama, miała bodajże chyba 500 000 obserwujących. I właścicielem tej wiewiórki jest mężczyzna, który wspólnie z swoją partnerką prowadzą takie pewnego rodzaju schronisko dla dzikich zwierząt, nie tylko dzikich, ale w ogóle dla zwierząt, pomagają tym zwierzętom. No i między innymi uratowali tę wiewiórkę, która stała się przyjacielem pana domu i wielką gwiazdą Twittera. No rzeczywiście w mediach społecznościowych mogą Państwo znaleźć szereg przeuroczych filmów z tą wiewiórką. Widać, że tą przyjaźń pomiędzy tym małym zwierzątkiem a postawnym, dobrze zbudowanym mężczyzną jest to bardzo urocze. No i nagle na jego posiadłości, w tym jego domu, pojawiają się służby amerykańskie. Pojawiło się zgłoszenie, że on w nielegalny sposób przechowuje dzikie zwierzęta. No i w trakcie tej interwencji, jakoby ta wiewiórka miała ugryźć jednego z pracowników Departamentu Ochrony Środowiska. W związku z tym została uśpiona po to, żeby sprawdzić, czy nie cierpi na wściekliznę. No jest to coś jakiegoś niewyobrażalnego. O ile się nie mylę, wspólnie z tą wiewiórką został uśpiony również jej przyjaciel Shop Pracz. Tak, chyba.
No i co, jakie to ma wpływ na wybory? I
oczywiście może się wydawać, że to jest trochę taka sytuacja, no niewątpliwie jakby taka pokazująca bezduszność administracji, prawda? Takiego pewnego rodzaju automatyzmu działania, no właśnie tej biurokratycznej machiny, która zabija małe zwierzątko w jakiś taki bezsensowny sposób. Ale dlaczego to się staje kwestią polityczną? No staje się kwestią polityczną dlatego, że jest to podawane, błyskawicznie stało się wiralne w social mediach, to między innymi podał Elon Musk jako przykład pewnego rodzaju takiego próby tego, jak demokraci głęboko wierzą w to, że czy próbują budować wszechogarniające, ingerujące w życie obywateli na każdym poziomie państwo. Państwo urzędnicze, które narusza święte prawo własności, które jest właśnie bezduszne, które jest no, takim państwem totalitarnym w pewien sposób. No i teraz ten przykład tej wiewiórki celebryty, no pokazuje, no, że właśnie państwo może wejść dzisiaj zabić swoją wiewiórkę, a jutro być może wejdzie i zabierze ci twoje dzieci, prawda? No to są oczywiście bardzo duże uproszczenia, ale myślę, że one jednak oddziaływują na zbiorową wyobraźnię w Stanach Zjednoczonych. No proszę abstrahując do tego, że po prostu co się wydarzyło jest tak strasznie smutne, to jest rzeczywiście okrutne.
Bo ta wiewiórka była niezwykle urocza, żadnego
to
filmu z tą wiewiórką.
Urocza wiewiórka, jak mówię, no, szczególnie, że ten jej właściciel taki, no, przepraszam za kolokwializm, kawał chłopa, postawny facet, dobrze zbudowany, prawda, i on tutaj otacza opieką tą taką małą, delikatną wiewiórkę.
Ale jakkolwiek to obrazoburczo nie brzmi, to niestety w takich czasach żyjemy, w czasach TikToka, Instagrama i innych mediów społecznościowych, gdzie los wiewiórki może więcej narobić kłopotu demokratom niż los dziesiątek, setek, a nawet milionów dzieci nienarodzonych, które straciły życie w wyniku aborcji, ale to mało kogo rusza, a los wiewiórki nagle okazuje się na ostatniej prostej być może decydujący w tej kampanii wyborczej.
To prawda, to jest takie wydarzenie też, które oddziaływuje na emocje. I myślę, że to jest ten podstawowy czynnik. Po prostu no, oglądając filmiki z tą wiewiórką, słuchając jej właściciela, który no, ze łzami w oczach opowiada, jak ona została zabita, no siłą rzeczy nas to porusza. No, i mówię, to jest taki namacalny przykład tego, jak bezduszna może być biurokracja i jakie są zagrożenia, jeżeli państwo staje się takie wszechogarniające. No właśnie teraz będziemy regulowali to, czy ktoś może mieć
wiewiórkę,
czy ktoś nie może mieć wiewiórki. Więc może się wydawać z jednej strony dosyć absurdalne czy śmieszne, ale z drugiej strony w pewien sposób jest obrazowe. Jak mówię, oddziaływuje na emocje, a ponadto, szanowni państwo, no wiemy, że przez social mediów są po prostu pewne treści, które nagle podbijają social media, które stają się tymi tak zwanymi wiralami, że nagle setki tysięcy, milionów osób zostają porwane przez jakąś historię, która na pierwszy rzut oka mogłaby się wydawać jednak nie aż tak istotna. Tak stało się w tym wypadku. Po prostu ta historia dzisiaj jest dyskutowana w całych Stanach Zjednoczonych. Znaczy naprawdę dzisiaj myślę, że to drugi Amerykanin doskonale wie, kim jest
Wiewiórka.
Peanut the Squirrel,
tak
czyli
jest.
Wiewiórka orzeszek, która stała się pewnego rodzaju, to może zabrzmi absurdalnie, ale też trochę pokazuje szalone czasy, w jakich żyjemy, męczennikiem na samym finiszu tej kampanii wyborczej.
Męczennikiem bezduszności demokratów. Tomasz Grzywaczewski prosto ze Stanów. Dziękuję bardzo i nie wiem, spróbuj chwilę odpocząć, a potem kolejny ciężki dzień, kolejny i kolejny. To może potrwać, tak więc uzbrój się w dużą dozę energii. Nie wiem, skąd ją weźmiesz, ale będziesz musiał. Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, reporter, pisarz prosto ze Stanów Zjednoczonych. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu życzę w takim razie dobrego, spokojnego dnia, a sobie życzę również spokojnej nocy. Dobranoc.
Dobranoc, do zobaczenia.